Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, że mogę tutaj stać dzisiaj. Wiele już słyszeliśmy. Na wycieczkę do Bieszczad nie pojechaliśmy tylko dlatego, że cały tydzień wcześniej spędziliśmy właśnie w Czarnej. Także przyłączam się tutaj do tego, co Mirka powiedziała. Przepiękna okolica, przepiękne miejsce. Przywozimy wam także dla całego zboru serdeczne pozdrowienia od tej w sumie małej społeczności, ale modliliśmy się tam i wierzymy, że Bóg rozpoczyna i tam swoje dzieło i będzie i tam coraz więcej, że będzie tam przebudzenie wśród nich. Nim zacznę temat, którym chciałbym się dzisiaj dzielić, kochani, to chcę powiedzieć tak, jak właściwie takie pragnienie Bóg włożył do mojego serca kilka miesięcy temu, że nim zacznę usługiwać na temat, który miałbym na tą okazję, na ten dzień, chcę sobie, a także wszystkim wam przypomnieć to jedno bardzo ważne, że przyjście Pańskie jest znów bliżej. Znów o kilka tygodni, dni, zanim, kiedy mówiłem to tutaj wstając ostatni raz, znów jesteśmy bliżej. I Pan Jezus mówi, pilnujcie samych siebie, pilnujcie swoich serc, aby nie były ociężałe wskutek przyjemności, czyli obżarstwa, opilstwa, a także wskutek troski o ten byt, która towarzyszy nam w tym życiu, wdziera się, stara zawładnąć nasze serce, ale pilnujmy, aby nasze serca nie były obciążone, ociężałe i aby ten dzień nas nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I Pan Jezus daje jedną radę. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść. Wszyscy, bracia, siostry, możemy ujść. Możemy uniknąć tego wszystkiego, co tutaj będzie się działo na tej ziemi, kiedy Kościół zostanie zabrany. Uniknąć w ten sposób, że będziemy zabrani. Ale Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się cały czas. Nieprawość się rozmnaża. I Pan Jezus powiedział, ponieważ nieprawość się rozmnoży, dlatego miłość wielu oziębnie. Wielu, ale nie nasza. Dlatego, że jesteśmy powołani do tego, aby być gotowymi, aby być zabranymi. Dlatego czuwajmy. O dzień, jeden dzień jest znów bliżej domu. Może to być dzisiaj. A więc bądźmy gotowi. A dzisiaj, kochani, chciałbym się dzielić tematem. Właściwie to mogę powiedzieć, że jestem pewny, że dla każdego z nas ten temat jest dzisiaj aktualny. Inna sprawa to jest może sprawa mojego przekazu, ale temat, którym będę się dzielił, jest dla wszystkich nas dzisiaj aktualny. Tak myślę. Dlatego, że chcę mówić dzisiaj o szczęściu. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Czyż tak? Czy może jest na sali ktoś, kto mógłby powiedzieć, że nie chce być szczęśliwy? Ja myślę, że nie. Właściwie to, kiedy ludzie składają sobie życzenia wzajemnie jeden drugiemu, to słowo życzę ci szczęścia jest jakby zawsze na pierwszym miejscu. Choć przyznam się wam, że wtedy, kiedy ja składam komuś życzenia, jakoś dotychczas omijałem to słowo, życzę ci szczęścia. Dlatego, że wydaje mi się, że słowo życzę ci szczęścia po prostu niekiedy może się nam jakoś źle skojarzyć. Dlatego, że to słowo życzę ci szczęścia, szczęście jest wieloznaczne. Ludzie pod tym powiedzeniem rozumieją wiele znaczeń, o którym dzisiaj nie chciałbym mówić. Dlatego mówiąc drugiemu często życzę ci szczęścia, często ludzie mają na myśli szczęście jako szczęśliwy zbieg okoliczności, jako przypadek szczęśliwy, jako zrządzenie losu, szczęśliwie uniknąć czegoś, wypadku czy tragedii. No ale oczywiście my jako ludzie wierzący wiemy, że naszym życiem kieruje Bóg. I nie w tym sensie mówimy o szczęściu. I także ja dzisiaj nie będę mówił w tym sensie właśnie o szczęściu. Mówiąc o szczęściu, ludzie często mają na myśli pomyślność, powodzenie w życiu. Komuś się szczęście dopisuje, czyli bogaci się, ma wszystkiego w bród i ma powodzenie. I ja dzisiaj też nie o takim szczęściu chciałbym, kochani, mówić. Ja chciałbym mówić o szczęściu, o tym, o którym mówi Biblia oczywiście, o szczęściu jako o stanie naszego serca. O szczęściu jako uczuciu zadowolenia, jako uczuciu spełnienia, jako uczuciu takiego wewnętrznego pokoju, wewnętrznej harmonii, błogości, jako uczuciu poczucia bezpieczeństwa. Chciałbym mówić o szczęściu jako przede wszystkim także jako o radości. Czyli gdybyśmy wzięli zadowolenie, pokój, radość, uciszenie wewnętrzne, spełnienie i tak wszystko to razem pozbierali, to otrzymalibyśmy szczęście. I o takim szczęściu właśnie dzisiaj będę mówił i o takim szczęściu mówi Biblia w tym właśnie sensie. Bardzo często w różnych tłumaczeniach Biblii zamiast słowo szczęście inne tłumaczenia używają słowa błogosławiony, błogosławieństwo. Właściwie to greckie słowo makarios można przetłumaczyć i jako szczęście, i jako błogosławieństwo. Błogosławieństwo, czyli Bożą łaskę, przychylność w naszym życiu. Czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi? Wiecie, zadałem sobie to pytanie. No, muszę powiedzieć, że tak, że jestem człowiekiem szczęśliwym, znam Boga, Bóg mnie prowadzi. Wiecie, ale szczęście ma swoją głębię. Szczęście ma swoją głębię i często tak bardzo szybko ja czy wy możemy odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteśmy szczęśliwi, nie zastanawiając się. I czasem to, co mamy, może być bardzo płytkie. I jakby nie chcemy wtedy już nic więcej. Ale szczęście ma swoją głębię i ta głębia jest dla nas. Właściwie to trudne przeżycia, trudne doświadczenia bardzo często weryfikują w naszym życiu, jak głębokie i jak trwałe jest nasze szczęście. Jak głęboka i jak trwała jest nasza radość, jak głęboki, jak trwały jest pokój, zadowolenie w naszym życiu. Wiecie, takiego szczęścia właśnie, o którym chciałbym mówić, poszukuje świat. Właściwie poszukują wszyscy ludzie. Pragną znaleźć źródła tego szczęścia. Szukają go w różnych rzeczach, najczęściej niewłaściwych, w bogactwie, wykształceniu, przyjemnościach. Są gotowi oddać niekiedy bardzo wiele za to, żeby zdobyć takie szczęście. Ale im więcej posiadamy, im więcej posiadają, im większa jest nasza wiedza, poznanie, im więcej przyjemności oferuje ten świat, bo tak jak patrzymy, to coraz więcej przyjemności jest wymyślanych, tym bardziej są ludzie niezadowoleni i poszukujący szczęścia. To życie wygląda czasem właśnie jak takie dryfowanie na fali. Wzburzonej fali. Kiedy są na szczycie, wydaje się, że są szczęśliwi. Tu trochę zadowolenia, tu trochę pokoju, przyjemności, ale później jest to wpadanie w dół i okazuje się, że to wszystko, co było dotychczas, jest tylko iluzją i jest nietrwałe. Ale szczęście, o którym chcę dzisiaj mówić, to szczęście nie powierzchowne, ale stan naszego serca, stan naszej duszy, który bardzo, bardzo głęboko zakorzenia się w naszym życiu. To stan, który nie zależy od tego, co przeżywamy. To stan szczęścia, który może być w naszym życiu nawet wtedy, kiedy przeżywamy bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Kiedy nawet w naszych oczach widać łzy, możemy być szczęśliwi. Bo to szczęście nie zależy od tego, czy mamy sukcesy, czy mamy porażki. Nie zależy od warunków zewnętrznych. Szczęście. Pan Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Właściwie Bóg od samego początku tak zaplanował i tak stworzył człowieka, aby człowiek był szczęśliwy. To był Jego zamysł od samego początku, od ogrodu Eden, od stworzenia Adama i Ewy. I Bóg chciał ciągle wrócić człowiekowi szczęście. Kiedy Pan Bóg wprowadzał naród izraelski do ziemi obiecanej, powiedział, to jest 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 5 werset, powiedział do nich, oprócz tam innych obietnic, uczynię cię szczęśliwym. Inne tłumaczenie podaje, uczynię cię szczęśliwszym. To był Boży zamysł. Wiecie, ja chciałbym zwrócić na to słowo uwagę, uczynię cię. I powiedzieć, że tak naprawdę to tylko Bóg może uczynić nas szczęśliwymi. Jeśli szukamy szczęścia swoimi własnymi siłami, swoimi własnymi pomysłami, nigdy go nie znajdziemy. Tylko Bóg może nas uczynić szczęśliwymi. Bóg to chce zrobić. Każdemu z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, czy siedzimy tu na dole, czy na balkonie, czy jesteśmy młodymi, czy starszymi, czy mamy bardziej zamożni, czy mniej zamożni, czy tak, czy inaczej, można tu wymieniać różne sytuacje, stany. Dla każdego z nas Bóg przygotował to, abyśmy mogli żyć życiem głęboko, naprawdę trwale szczęśliwym. Mówi, uczynię cię szczęśliwym. Ale Bóg nikogo z nas nie będzie jakby zmuszał, bo Bóg wytyczył drogę do szczęścia. Zawarł ją w swoim słowie i powiedział, jeśli będziesz tak, a tak postępował, będziesz szczęśliwy. I dlatego ja dzisiaj krótko chciałbym razem z wami kilka warunków szczęścia przejrzeć, zobaczyć w Bożym Słowie. I pierwszy z nich zapisany jest w Psalmie 32 i pierwszy i drugi werset. Psalm 32, pierwszy i drugi werset. Będę czytał troszkę z innego tłumaczenia. Mówi tak. Szczęśliwy ten, któremu przebaczono winy, którego grzechy zostały zakryte. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Szczęście z przebaczenia win. Myślę, że tak wiele z nas, kochani, tego właśnie przeżyło. Szczęście, gdy są nam przebaczone winy. To jest moment, kiedy czujemy się tak, jakby z naszych pleców zdjęto straszny ciężar. Myślę, że każdy z nas niósł już na swoich plecach jakiś wielki ciężar. I jaka to jest ulga, kiedy on zostanie zdjęty. Ale to jest jeszcze nawet coś więcej w tym znaczeniu duchowym, kiedy ten ciężar grzechu zostanie z nas zdjęty. Przebaczone grzechy to jak moment, kiedy zostanie nam darowany ogromny, niemożliwy do spłacenia dług. Nie wiem, czy ktoś z was miał dług, który nie można spłacić. Ile on spędza snu z oczu, A w sensie duchowym jest to może jeszcze bardziej ciężkie. Przebaczone grzechy, dług zostaje darowany. Zostaliśmy uwolnieni od winy, zostaliśmy uwolnieni od kary, zostaliśmy uwolnieni od poczucia winy, zostaliśmy usprawiedliwieni. Przebaczone grzechy. Szczęśliwy człowiek, któremu przebaczono grzechy. Ale Dawid mówi dalej, w którego duchu, w którego sercu nie ma obłudy. Dawid przeżył coś z tego, co tutaj napisał. Psalm 32 został napisany po przeżyciach Dawida z Batrzebą i Uriaszem. To był trudny okres w życiu Dawida. Zobaczył piękną kobietę i upadł, i zgrzeszył. Potem starał się ukryć swój grzech. Nie zdecydował się na wyznanie grzechu Bogu, ale starał się ukryć swój grzech. Odesłał kobietę do domu i myślał, że będzie wszystko tak jak dawniej. Ale przyszła wiadomość. Poczęłam. Jestem w ciąży. I Dawid znalazł się w kłopocie. Ale w tym momencie także Dawid nie zdecydował się na to, aby wyznać swój grzech. I postanowił go zataić, a więc sprowadza jej męża Uriasza z linii frontu, był to wojownik, i próbuje tak całą sytuację zaaranżować, żeby to dziecko, które powstało, było przypisane właśnie mężowi, czyli Uriaszowi. Ale Uriasz nie idzie do swojego domu. Pierwszy dzień, drugi dzień Dawid stara się go upić i to też nic nie pomaga. I to ukrycie jakby nie udało się Dawidowi, a więc postanawia go zgładzić. I Uriasz wiezie ze sobą list na front. List, w którym jest na wyrok śmierci na niego. I kiedy ginie, już jakby w świetle normalnego prawa, Dawid żeni się z wdową. I też myśli, że jest wszystko dalej okej. Rodzi się dziecko i wtedy przychodzi prorok Natan. I w dalszych wersetach tego psalmu 32 Dawid opisuje ten stan, którym on przeżywał w tym czasie. W czasie milczenia, był to może prawie rok milczenia, kiedy Dawid starał się ukryć swój grzech. On mówi, gdy milczałem, schnęły moje kości od narzekania, od jęczenia przez cały dzień. A więc choć z zewnątrz wszystko było w porządku, dla ludzi, którzy widzieli, jego dusza, jego serce jęczało, a on milczał i nie chciał wyznać swojego grzechu. I dalej mówi, że ciążyła na mnie Twoja ręka w dzień i w nocy. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. A więc i nocą, i dniem nie miał pokoju, nie miał radości, nie miał szczęścia. Dlatego, że pomiędzy nim a Bogiem był grzech. I dopiero wtedy, kiedy zdecydował się, powiedział, grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Wtedy Ty przebaczyłeś. Wtedy Ty przebaczyłeś. I werset 7 tego psalmu 32 mówi, druga jego połowa. Otaczasz mnie radością. Wróciła radość. Bracie, siostry, jeśli w naszym życiu jest coś, co staramy się ukryć. Jakiś grzech, o którym może nikt nie wie, który może nigdy nie wyjść na światło dzienne, ale Bóg o nim wie. Nie możemy być szczęśliwi. To jest podstawowy warunek szczęścia w naszym życiu. Przebaczone grzechy. Grzechy odpuszczone, przykryte krwią Jezusa Chrystusa. Drugi warunek naszego szczęścia, jeśli chcemy być szczęśliwi, to życie w Bożej bojaźni. Ten warunek napisany jest w psalmie 25, 12 i 13 werset. I tam Boże Słowo mówi tak. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Albo któryż to człowiek, co się boi Pana? Tak w
Bibliach Warszawskich. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu on wskazuje, jaką wybrać drogę. I następny werset wspaniały mówi: dusza jego trwać będzie w szczęściu, albo on sam przebywać będzie w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Dusza jego trwać będzie w szczęściu. A przypowieści Salomona, 28 rozdział, 14 werset mówi: szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Życie w bojaźni Bożej jest warunkiem szczęścia w naszym życiu. Bracia, siostry, może się wam to wydawać trochę takie dziwne. No jak można być szczęśliwy, żyjąc w bojaźni? To jakby wzajemnie do siebie nie pasowało. Bojaźń Boża to nie strach, to nie lęk, to nie trwoga, nie ucieczka. Właściwie bojaźń Boża usuwa strach. Bojaźń Boża usuwa lęk z naszego życia. Jeśli nie boimy się Boga, będziemy się bać wielu, wielu rzeczy. Jeśli naprawdę będziemy bać się Boga, nie będziemy się bać niczego. Przede wszystkim nie będziemy się bać konsekwencji swoich postępowań. Jeśli będziemy żyć w Bożej bojaźni, nie będziemy się bać ani swojej śmierci, ani dnia sądu, ani dnia przyjścia Pańskiego, ani momentu, kiedy staniemy przed Bogiem, jeśli będziemy żyć w Bożej bojaźni. Bojaźń Boża. Bojaźń Boża to świadomość, przed kim stoimy. Bojaźń Boża to świadomość, kim jest Bóg. To świadomość, jak wielki, jak święty, jak potężny jest Bóg. Jeden z pastorów powiedział, że bojaźń Boża to zachwyt i zdumienie się nad wielkością Boga. Bojaźń Boża to postawa uniżenia i pokory. Bo jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, kim jest Bóg, to to sprowadza nas do pokory i uniżenia. Bojaźń Boża to postawa poszanowania Bożej woli, postawa ulegania Bogu, postawa posłuszeństwa. Bojaźń Boża to postawa czci i uwielbienia. Bojaźń Boża to taka postawa, w której chcemy Boga więcej i więcej. Bojaźń Boża. Jeśli trwamy w bojaźni Bożej, będziemy szczęśliwi. Jeśli nie, nadaremno będziemy szukać szczęścia. Jeśli boimy się Boga, życie nasze, dusza nasza będzie trwać w szczęściu. Nie ma prawdziwego pokoju, bracia, siostry, bez Bożej bojaźni. Nie ma prawdziwej radości bez Bożej bojaźni. W ogóle to nie ma społeczności z Bogiem bez Bożej bojaźni w naszym sercu. Nam się tylko może tak wydawać, że mamy społeczność z Bogiem. Ale jeśli nie ma Bożej bojaźni w naszym życiu, to nie możemy jej mieć. I nie ma prawdziwego szczęścia bez Bożej bojaźni. Nie ma uwielbienia i oddawania chwały Bogu, jeśli nie mamy Bożej bojaźni. A więc bojaźń Boża w naszym życiu. I następny warunek, o którym chciałbym powiedzieć, warunek naszego szczęścia, to zaufanie Bogu. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 20 werset. Przypowieści Salomona, 16:20. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Jeśli chcemy być szczęśliwi, musimy swoje życie powierzyć w Boże ręce. Musimy Mu bezgranicznie zaufać. Musimy zdać się całkowicie na Niego. Musimy złożyć w Nim całą swoją nadzieję. Zaufać całkowicie Bogu, jeśli chcemy żyć życiem szczęśliwym. Zaufać Bogu. Zaufać Bogu to być pewnym, że moje życie jest w Jego rękach. Że to On wziął mój los w swoje ręce. Że to On ma dla mnie cel, ma dla mnie przeznaczenie, że to On mnie prowadzi. Że żadna sytuacja mojego życia nigdy nie wymknęła się ani nie wymyka się spod Jego kontroli. Zaufać Bogu to być pewnym, że On jest Bogiem Wszechmogącym. Że jest Bogiem, który ma odpowiedź na każdą sytuację i na każdy problem. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w tej pieśni, nie ma problemu, którego Bóg by nie mógł rozwiązać. I zaufać Bogu. Zaufać Bogu to być pewnym, że Jego droga dla nas jest drogą najlepszą. Być może, bracia, siostry, nie rozumiemy przeżyć, które przeżywamy. Być może nie rozumiemy sytuacji, w której się znajdujemy, ale zaufać. Zaufać to znaczy być pewnym, że moje życie jest w Jego rękach i to, co przeżywam, co On mi daje przeżywać, jest dla mnie najlepsze. Niezależnie od tego, czy to rozumiem, czy nie rozumiem. Zaufać Bogu, powierzyć Mu swoje życie, oddać kontrolę nad swoim życiem w Boże ręce. Uświadomić sobie własną bezsilność i bezradność w kierowaniu własnym życiem, własną przyszłością. Zdać się na Boga, umieć na Niego oczekiwać. Zrezygnować z własnych usiłowań i starań. Zaufać Bogu. Każdego dnia powierzać Mu swoje życie w modlitwie. Oddawać Mu ster swojego życia. Boże, kieruj nim tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Zaufać Bogu. Pozwolić Mu kierować swoim życiem. Tak często jesteśmy świadomi z własnej bezsilności. Modlimy się o to, aby Bóg kierował naszym życiem, ale nie chcemy Go słuchać. A więc Biblia mówi, kto zważa na Słowo. Musimy zważać na Jego Słowo. Wtedy znajdziemy szczęście. Musimy nastroić swoje uszy, aby słyszeć Jego głos. Musimy pozwolić kierować Mu swoim życiem. Wtedy możemy być szczęśliwi. Kto ufa Panu, jest szczęśliwy. A więc jeśli chcemy żyć życiem szczęśliwym, oddajmy swoje życie w Boże ręce. Słuchajmy Jego głosu i zaufajmy Mu całkowicie. Czy rozumiemy sytuację, w której jesteśmy, czy nie? Bóg ma nad nią kontrolę i Bóg wszystko może, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Następny warunek szczęścia zapisany jest w psalmie 34, 13 do 15 werset. Psalm 34, 13 do 15 werset. Tu jest podanych kilka wskazówek, jakie Bóg ma dla każdego z nas, jeśli chcemy żyć życiem pełnym szczęścia. Ja przeczytam może ten 13 werset z nieco innego tłumaczenia. Jakim ma być człowiek, co miłuje życie? Pragnie dni, by zażywać szczęścia. Mamy, lubi oglądać dobre dni, ale to jest lepsze tłumaczenie. Pragnie dni, by zażywać szczęścia. Ja pragnę dni, by zażywać szczęścia. Właściwie to pragnę, aby każdy dzień, który jest przede mną, był dniem, w którym zażywam szczęścia. I Biblia mówi teraz wskazówki. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Kilka krótkich wskazówek. Strzeż języka swego od zła. Od zła. My mamy strzec swojego języka od zła. co to jest to zło. Od mowy, która czyni zło. Apostoł Paweł nazywa ją w liście do Efezjan mowy szkodliwej. A więc z naszych ust mogą wychodzić słowa, które przynoszą zbudowanie dla tych, którzy jej słuchają. Mogą wychodzić słowa, które przynoszą błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. Mogą wychodzić słowa, które przynoszą pokój tym, którzy je słuchają. Ale także może wychodzić mowa szkodliwa, która niszczy. Narzekanie. Jeśli chcielibyśmy, znaleźlibyśmy wiele sposobów, wiele przyczyn, aby narzekać. Ale chrońmy się tego, bracie, siostry. Narzekanie, mowa szkodliwa. Znieważanie innych. Ranienie. Nasze słowa mogą ranić innych. Być mową szkodliwą. Mowa, która wzbudza niewiarę i zwątpienie. Mowa szkodliwa. Gniew. Kłótnia. Mowa szkodliwa. Strzeż języka swego zła. Jeśli chcemy zażywać dni pełnych szczęścia, musimy strzec języka swego zła. Kiedyś mój ojciec mówił mi, że nim co powiem w życiu, muszę to przesiać przez trzy sita. Myślę, że wiecie, co to jest sito, przez które się przesiewa. Może to się już rzadziej używa. Kiedyś w naszym domu stał taki młynek, którym przesiewaliśmy zboże, które było zebrane. I tam były sita, coraz gęstsze, które ostatnio tylko tą właściwą pszenicę przepuszczało. I to może taki obraz, ale ważny, mi się podoba. W naszym życiu musimy mieć, nim nasze słowo, serca naszego wychodzące padnie do serca, do uszu tych, którzy je słuchają, przesiejmy je przez trzy sita. Pierwsze sito to sito prawdy. A więc jeśli chcemy powiedzieć coś, co nie tak całkiem wiemy, czy jest prawdą, czy nie, to nigdy tego nie powiedzmy. Mówmy tylko to, co wiemy, że jest całkowicie prawdą. Sito prawdy. Drugie sito, sito miłości. Miłość, która wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Miłość. Nim cokolwiek powiemy, zastanówmy się, czy to, co mówimy, jest powodowane miłością, czy czymkolwiek innym. Jeśli nie jesteśmy pewni, to po prostu tego nie powiedzmy. I trzecie sito, sito konieczności. Czy to, co powiem, jest konieczne? Czy to przynosi błogosławieństwo? Czy to przynosi zbudowanie dla innych? Jeśli nie jestem pewny, to lepiej tego nie powiedzieć. Strzeż języka swego od zła. Druga rada jest: odwróć się od zła i czyń dobrze. Nie tylko mamy się odwrócić od zła, ale czynić dobrze. Czynić dobrze nie ustawajcie, mówi Biblia. Kto umie czynić dobrze, kto wie, jak czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu, Biblia mówi. A więc szukajcie, jeśli chcemy żyć życiem szczęśliwym, szukajmy okazji do tego, aby czynić dobrze. I też dzisiaj tutaj słyszeliśmy, była nam jakby podana okazja czynić dobrze. Ola tutaj przedstawiała całą sytuację. Czynić dobrze nie ustawajmy. I trzecia wskazówka. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Bracie, siostry, czy jesteśmy ludźmi pokoju? Czy tam, gdzie przebywamy, przynosimy pokój czy niepokój? Czy nasze słowa, nasze czyny, nasze zachowanie wnoszą pokój w to środowisko, w tą społeczność, gdzie jesteśmy? Abyśmy mogli wnosić pokój, sami musimy być ludźmi pokoju. Musimy mieć pokój z Bogiem i musimy mieć Boży pokój w naszym sercu. O tym mówi Biblia, o tym jest jakby inny temat. Ja wiem, że to wiemy, A mój apel jest tylko dzisiaj do każdego z nas. Jeśli chcemy zażywać szczęścia, musimy być ludźmi pokoju. Musimy rozsiewać pokój w domu. Może to dla mnie jest niekiedy najtrudniejsze dla nas. Ale tak właśnie od tego musimy zacząć. Być ludźmi pokoju w domu, wśród naszych najbliższych, w społeczności, tutaj w zborze, w naszej pracy, wśród naszych sąsiadów. Jeśli chcemy zażywać szczęścia, musimy być ludźmi pokoju. I następna jakby wskazówka odnosząca się do tego, jak mamy żyć, aby żyć życiem szczęśliwym, zapisane w psalmie 89 i 16 werset. Wspaniałe słowo dla mnie, kiedy czytałem, takie odkrywcze się stało. Psalm 89, 16 werset. I napisane jest tutaj tak. Szczęśliwy lud, który umie się radować. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Szczęśliwy lud, który umie się radować. Czy umiemy się radować? Czy nauczyliśmy się radować? Dziwne słowo może się nam wydawać, ale wiecie, żeby się cieszyć, żeby się radować, trzeba mieć do tego powód. Ja myślę, że to jest coś nie w porządku, jeśli ktoś cieszy się i raduje się bez powodu. Tu na tym świecie, wiecie, nie wiem jak wy, ale myślę, że ze mną się zgodzicie, że niekiedy mało mamy powodów do tego, żeby się cieszyć i żeby się radować. Są powody, ale później przychodzą różne inne sytuacje i jakby te powody się tracą. Ale my jako Boże dzieci zawsze, zawsze mamy powód do radości. Tym powodem jest zbawienie, tym powodem jest dziedzictwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, tym powodem jest Duch Święty, Jego Słowo i wiele, wiele innych rzeczy, tych, których mamy w Bogu. I psalmista tutaj mówi, szczęśliwy jest ten, kto umie się radować. Czyli ten, kto umie w różnych trudnych sytuacjach dokonywać wyboru. Nie patrzeć na to, co nas otacza, nie patrzeć na to, co może być przyczyną naszego smutku, nie patrzeć na to, co może wyciskać z naszych oczu łez, ale odwrócić się od tego wszystkiego i patrzeć na Boga. I radować się w tym wszystkim, co mamy w Bogu. Umieć się radować. Bracia, siostry, to nie jest łatwe. Przynajmniej ja tak myślę, że to nie jest łatwe. Dlatego, że to wszystko, co czasem przeżywamy tu na tym świecie, co przeżywamy w tym codziennym życiu, jest realne. To po prostu nas dotyka. Te trudności, różne sytuacje po prostu są, są realnie w naszym życiu. Natomiast to wszystko, co mamy w Bogu, jest duchowe. A nasza natura ma taką skłonność, żeby bardziej patrzeć na to, co jest realne, co jest wokół nas, niż na to, co jest duchowe, co mamy w Bogu. Ale bracia, siostry, umieć żyć prawdą Bożego Słowa, a nie rzeczywistością, która nas otacza, to jest umieć się radować. Choć może wydawać nam się to trudne, ale jeśli chcemy żyć życiem szczęśliwym, Biblia tutaj wyraźnie mówi, musimy się tego nauczyć. Bo szczęśliwy jest ten, który umie się radować. Taki właśnie chodzi w światłości Bożego oblicza. Ja w moim życiu zauważyłem, i jest to myślę także zgodne z tym, co Biblia nam mówi, jest jedna bardzo ważna rzecz, która sprowadza radość do naszego życia. To jest uwielbienie dla Boga. Wiecie, ja zauważyłem w moim życiu, że tak naprawdę nie można się autentycznie radować w Bogu, jeśli nie trwamy w uwielbieniu dla Boga. Jeśli nie umiemy dziękować Mu za wszystko, co mamy, czy to jest trudne, czy łatwe, czy przyjemne, czy nieprzyjemne, Tak jak Biblia mówi, że mamy za wszystko dziękować. Jeśli tego nie umiemy, nie potrafimy się radować. Uwielbiać Boga sprowadza Bożą obecność do naszego życia. Uwielbienie Boga sprowadza radość do naszego życia. Kiedy masz smutek w sercu, kiedy nasze oczy, szatan stara się zwrócić do tego wszystkiego, co tutaj przeżywamy, do tych trudności, doświadczeń, bracie, siostro, zacznij uwielbiać Boga. Odwróćmy swój wzrok od tego, co jest tutaj, aby uwielbiać Boga i wtedy Bóg wypełni nasze życie radością. Habakuk to przeżył. On mówi, figi nie zakwitły, oliwki też, nie ma owocu, winogron nie ma. To jest trzeci rozdział Habakuka od 17 wersetu. Ja to sparafrazuję. Rola nie daje pożywienia. W oborach nie ma bydła, w zagrodach nie ma owiec. Zagląda głód. To był kraj rolniczy, oni z tego żyli. A więc wszystko to, co właściwie mieli, zniknęło. Tego nie było. Ale Habakuk mówi, lecz ja, mimo tego wszystkiego, mimo trudności, które widzę, mimo beznadziejnej sytuacji, będę się radował w Panu. A więc uczę się, odwracam swoje oczy od tego wszystkiego, aby radować się w Panu. Będę radował się Panu. Będę się weselił w Bogu mojego zbawienia. Bo Bóg jest moją siłą. Radość w Bogu jest naszą siłą. To On wtedy, kiedy zaczynamy się radować, kiedy nasze oczy odwrócimy od sytuacji, które są wokół nas, wtedy Bóg daje nam moc. Wtedy Bóg sprawia, że nogi nasze, tak jak tam Biblia mówi, stają się jak nogi, jak chyże, jak ułani. I dalej mówi, pozwala mi kroczyć po wyżynach. Bóg pozwala. Nie, że prowadzi nas. On nam pozwala, dlatego że to jest nasz wybór. Jeśli nauczymy się radować, wtedy nasze duchowe życie będzie kroczyć po wyżynach. Natomiast jeśli nasze oczy będziemy zwracać na to wszystko, co przeżywamy, nie będziemy kroczyć po wyżynach. Radość Pana jest naszą siłą. W psalmie 84, tam od 6 wersetu, jest takie wspaniałe słowo, które mówi, że szczęśliwi ci, którzy mają swoją radość w Tobie, którzy mają swoją siłę w Tobie, bo radość Pana jest naszą siłą. I tam jest taki bardzo ciekawy werset następny. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła. A więc możemy iść przez wyschłą dolinę. Możemy iść przez dolinę płaczu, dolinę doświadczeń. Ale dla nas będzie ona tak, jakby doliną obfitującą w źródła, dlatego że nasza siła jest w naszej radości w Bogu. Dalszy werset mówi, gdy idą, sił im przybywa. Bracia, siostry, dobrze wiemy, że im dłużej idziemy, tym mniej mamy sił, aby iść dalej. Ale jeśli nasza siła jest w Bogu, to Biblia mówi, gdy idą, sił im przybywa. A więc szczęśliwy lud, który umie się radować. Tacy zawsze chodzą w świetle, w światłości Twojego oblicza. I ostatni warunek, o którym chciałbym powiedzieć, taki warunek, który właściwie podsumowuje to wszystko, znany werset, zapisany jest w ostatnim wersecie psalmu 73. I właściwie to pierwsze zdanie. 28 werset psalmu 73. Tak myślę, że wielu z nas zna go na pamięć. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Kochani bracia i siostry, Bóg stworzył nas dla siebie. To jest fakt, który musimy wiedzieć. Bóg stworzył nas dla siebie. I tak nas stworzył, że włożył w nasze serca tęsknotę za Nim. Włożył w nasze serca myśli, w naszą istotę tęsknotę za społecznością z Nim. I niczym innym ta tęsknota nie może być wypełniona. Niczym innym. tylko społecznością z Nim. I tak naprawdę człowiek nigdy nie może być szczęśliwy bez bliskiej społeczności z Bogiem. I psalmista właśnie podaje tutaj: moim szczęściem jest być blisko Boga. I musimy sobie zapamiętać, bracia, siostry, że właściwie tak bardzo jesteśmy szczęśliwi, tak trwałe jest nasze szczęście, jak blisko jesteśmy Boga. Asaf był śpiewakiem świątynnym. Był człowiekiem właściwie ubogim. Był odpowiedzialny za chór w świątyni. I był czas, który mówi: co do mnie, omal nie potknęły się moje nogi, bo zazdrościłem. Była sytuacja w jego życiu, kiedy patrzył na tych, którym dobrze się materialnie powodzi, i zaczął im zazdrościć i zaczął porównywać swoje życie z ich życiem. I to właściwie 2/3 tego psalmu 73 jest opis tej sytuacji. I później on podsumowuje tutaj to i mówi: byłem głupi, byłem jak zwierzę przed Tobą. Tak ocenia swoje postępowanie. Jest wielka nauka, bracia, siostry, dla naszego życia. Nic tak nie zabija szczęścia, jak zazdrość i porównywanie swojego życia z życiem innych. To jest największy zabójca radości, pokoju i szczęścia w naszym życiu. Zazdrość i porównywanie swojego życia z życiem innych. I Asaf doszedł do tego wniosku i mówi: byłem głupi. I potem mówi dalej o swoim życiu: przecież ja jestem zawsze z Tobą. Jakby to dotarło do jego świadomości, do jego myśli, do jego serca, mówi: ja jestem zawsze z Tobą. Boże, ująłeś mnie za moją rękę prawą, prowadzisz mnie według swojej rady, przyjmiesz mnie do swojej chwały, nadzieja nieba jest w moim życiu. To była jego radość, to było jego szczęście. On mówi: nikogo nie mam w niebie, tylko Ciebie. Na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Czyli nic tu na tej ziemi nie liczy się, tylko Ty, Boże, dla mnie. I odkrył to, co było właściwie szczęściem dla jego życia. Mówi dalej: chociaż moje ciało, moje serce, moje życie niszczeje, tak jak każdego z nas, to jednak Ty, Boże, jesteś opoką i działem moim na wieki. I podsumowuje to mówiąc: moim szczęściem jest być blisko Boga. Dlatego życzę każdemu z Was, sobie i Wam, aby szczęściem naszym było być blisko Boga. Być blisko Boga. Bracia, siostry, Bóg przygotował dla nas wielkie dziedzictwo. Jednym z tego dziedzictwa jest szczęście. Szczęście to jest dla nas. Bóg chce, abyśmy żyli życiem szczęśliwym. Stół bogato zastawiony jest przed nami. Jest droga do tego stołu wytyczona. Możemy podejść i brać. Brać, jak Jan mówi w swojej Ewangelii, brać łaskę za łaską, spełniając Boże warunki, w Jego mocy, w Jego sile, żyjąc w przebaczeniu grzechów, żyjąc w Bożej bojaźni, żyjąc w zaufaniu dla Niego, żyjąc według Jego zasad, pilnując swoich ust, czyniąc dobrze, będąc ludźmi pokoju, żyjąc, ucząc się radować, żyjąc w bliskiej społeczności z Nim. Droga dla nas, po to, abyśmy mogli żyć pełni szczęścia. Niezależnie od tego, co przeżywamy, ja wiem, że wielu z nas przeżywa różne trudne chwile, ale szczęście, zadowolenie, radość, pokój, poczucie wewnętrznej harmonii, bezpieczeństwa, takiego zanurzenia się w Bogu, poczucie spełnienia swojego życia, to jest dla nas, każdego z nas. I życzę Wam, kochani, aby to słowo zostało poruszone przez Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy mogli wszyscy, jak tu jesteśmy, żyć życiem pełnym szczęścia, pełnym radości i pełnym pokoju. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Amen.